Drodzy zgromadzeni, bracia i siostry, drodzy goście, tak jak już Zbyszek tutaj mówił, koniec szkolnego roku się bliży, a myślę, że nauczycielki i nauczyciele noszą już w głowie te oceny, które będą w krótkim czasie wpisywać do świadectw tym poszczególnym dzieciom. Dzięki Bogu za to, że nasze dzieci mogą być zdolne, że nie muszą się bać, że nie muszą się bać ani rodzice tych świadectw, które i wasze pociechy przyniosą do domu. Ale ja chciałbym dzisiaj tak myśleć właśnie na tą młodą generację, bo chyba nie tylko Rutka, ale wielu z nas od rocznicy, od tego słowa, które przyniósł tutaj i brat Peter Schimmer, sobie uświadamia pewną odpowiedzialność albo pewną kontynuację tego, co Pan Bóg rozpoczął w życiu Abrahama, ale co przechodziło z pokolenia na pokolenie. I chciałbym właśnie dzisiaj razem z wami położyć sobie to ważne pytanie. Jak wychowywać dzieci? Jak wychowywać tą następną generację, żeby w chwili, kiedy opuszczają swoje gniazdo rodzinne, nie opuściły też i swoją wiarę. Ale żeby gdziekolwiek są, aby zachowały wiarę w żywego Boga. A Józef, ten syn Jakuba, jest takim bardzo pięknym przykładem tego, z którego możemy się bardzo wiele uczyć. To nie jest problem XXI stulecia. To jest problem całej historii chrześcijaństwa, ażeby zachować wiarę z pokolenia na pokolenie. Udało się to Panu Jezusowi, Duchowi Świętemu przez 21 stuleci. Nie zanikła wiara w żywego Jezusa Chrystusa. Były kryzysy w Kościele, był Kościół, który był zeświadczony, ale znowu przychodziła nowa fala ognia, nowa fala tego, aby żyć w tej bliskiej społeczności z Jezusem Chrystusem. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, ten znany 12 rozdział, rozpoczyna się właśnie tym, abyśmy się nie dostosowywali, nie przysposobnili się temu światu. Inne tłumaczenie, może więcej zrozumiałe, mówi: nie naśladujcie stylu życia tego świata. Nie naśladujcie stylu życia, ale stańcie się innymi. Jeszcze to nowe czeskie tłumaczenie mówi: ne nechte se wtlaczyć do cizí formy. Zostańcie oryginałami. Zostańcie tymi chrześcijaninami, którzy nie będą płynąć z prądem tego świata, ale zachowają swoją identytę, zachowają swoją żywą wiarę w Pana Jezusa. Istnieje taka bardzo ciekawa paralela pomiędzy Józefem, to co on przeżył w swoim życiu, i pomiędzy podobieństwem o marnotrawnym synu. Nie wiem, czy kiedy pomyśleliście, to prawdziwe zdarzenie, które opisane w Biblii jest w 14 rozdziałach w pierwszej księgi Mojżeszowej, i to krótkie podobieństwo, które opowiedział Jezus, może go stworzył, może nawet nie było całkiem prawdziwe, jest zapisane w 14 wierszach. Czasowa różnica pomiędzy tymi dwoma zdarzeniami jest więcej jak 1500 lat. A jednak mówią bardzo o podobnej rzeczy. W obu dwóch tych wydarzeniach, o Józefowi i o marnotratnym synowi, jest mowa o ojcu i synach, albo syn o synach. Nie ma tam matki. Obaj w młodym wieku opuścili swojego ojca, opuścili swój dom i odeszli do dalekiej ziemi. W obu tych ziemiach ci synowie zażyli głód. I Józef, kiedy był w Egipcie, i ten marnotratny syn był tak głodny, że jadł to, co podawało się świniom. Obaj ci ojcowie myśleli, że ich synowie umarli. Jakub otrzymał informację, nawet dowód tej szaty pokrwawionej, że roztargał go dziki zwierz, że już nie żyje. A ten z tego podobieństwa ojciec mówi: mój syn był umarły, ale ożył. Nie żyli jakiś czas dla ojca. Ale obadwa te wydarzenia kończą się tym happy endem, że w końcu synowie spotykają się ze swoimi ojcami. W obu wypadkach ojciec obejmuje swojego syna. W obu tych zdarzeniach ci starsi synowie zazdroszczą miłość ojca do tego młodszego. Bracia Józefa zazdrościli, a ten starszy syn z podobieństwa o marnotratnym też zazdrościł, że ojciec tak bardzo miłował syna, który roztrwonił wszystko, co mu ojciec dał. Ale są tam wielkie różnice, choć tak podobne są te wydarzenia do siebie. Obaj ci synowie, którzy odeszli z domu, byli w pokuszeniu seksualnego zwiedzenia. Jeden całkowicie uległ tej pokusie, szedł z prądem tego świata, a ten drugi uciekł, aby zachować czystość. Obaj otrzymali od ojca szatę. Ten starotestamentowy w młodym wieku otrzymał szatę od ojca. To nowotestamentowe zdarzenie kończy tym, że ojciec mówi: przynieście mu nowy szat, dlatego że ten jego był śmierdzący, zbrudzony, był znakiem tego, że on bardzo zbrudził się w tym świecie. Obaj byli bogaci. Kiedy syn dał to dziedzictwo temu młodszemu, to on odchodził do tego świata jako bogaty. Józef szedł jako niewolnik, nic nie miał. Ten pierwszy wraca bez niczego, wszystko stracił. Ten drugi pod koniec swojego życia jest bogaty, niesamowicie bogaty. Więcej niż ten pierwszy, który szedł do świata. Obaj otrzymali pierścień. Józef otrzymał pierścień od faraona na znak autorytetu, którym mógł się cieszyć przez wiele lat w Egipcie. Ten marnotratny syn otrzymał pierścień na znak miłości swojego ojca, kiedy wrócił, nic nie mając. Jeden zażył wielką niesprawiedliwość, wielkie zło, wielkie poniżenie, chociaż właściwie na to sobie nie zasłużył. Ten drugi żył w luksusie, w zabawach, chociaż nie miał na to prawa, dlatego że tym sposobem życia stracał wszystko, co dał mu jego ojciec. Jeden osiągnął w tej cudzej ziemi szacunek, pozycję. Ten drugi stracił wszystko, nawet swój honor bycia synem. Szedł do domu z postanowieniem, że poprosi ojca, żeby mógł być tylko jego sługą. Widzimy tutaj tą olbrzymią różnicę dwóch synów wychowanych w pięknych rodzinach, którzy z jakiegoś powodu dostali się z domu w swoim młodym wieku. Ale ta różnica bardzo wielka, czym więcej lat, tym większa różnica pomiędzy tymi dwoma. I tak oczywiście kładłem sobie pytanie, co spowodowało taką różnicę, że jeden dał się porwać prądem tego świata, a drugi, choć też był do tego samego świata zanurzony, jednak nie dostosował się i zachował wiarę w Boga, wiarę w to, że pomimo tego, że nie może być w domu swojego ojca, jednak Bóg z nim jest, gdziekolwiek on jest. Że Bóg z nim jest, nawet wtedy, kiedy to wyglądało, że Bóg na niego zapomniał. I możemy z życia Józefa wyciągnąć wiele dobrych lekcji i nie osiągnę tego tematu dzisiaj. Nie jestem w stanie powiedzieć tych 14 rozdziałów, z których możemy tak wiele widzieć obrazów, przedobrazów Pana Jezusa Chrystusa, ale też i obrazów tego, w jaki sposób mamy się zachować jako rodzice, w jaki sposób ma się zachować młoda generacja, aby nie stracić, ale zyskać. Aby nie zubożeć, ale być obogacony. I takie trzy miejsca z tego życia Józefa chciałbym dzisiaj razem z wami czytać. Najpierw to jest z 40 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej o tym, że Józef wiedział, skąd czerpać mądrość dla swojego życia. To jest taka epizoda, kiedy już był Józef w więzieniu razem z dworzanami Faraona i kiedy przyszedł do tych swoich przyjaciół tam w tym więzieniu rano, spostrzegł, że byli zmartwieni. Zapytał więc dworzan Faraona, którzy byli z nim w więzieniu w domu jego pana, mówiąc: dlaczego to macie dziś twarze ponure? Odpowiedzieli mu: mieliśmy sen, ale nie ma nikogo, kto by nam go wyłożył. Rzekł do nich Józef: czy nie do Boga należy wykład? Powiedzcie mi je. Z tego krótkiego wydarzenia, które było w tym więzieniu, możemy widzieć tego Józefa, który stale widzi Boga jako zdrój mądrości, jako zdrój objawienia, jako zdrój poznania. Był przekonany o tej prawdzie. Był tak przekonany, że nie bał się wystawić samego siebie do pewnego ryzyka, czy będzie w stanie odpowiedzieć im na znaczenie tego snu, odpowiedzieć w ten sposób, że ten sen się napełni. I tak musimy sobie zadać pytanie, chociaż żyjemy w zupełnie innym świecie, co jest źródłem naszej dzisiejszej mądrości? Jest to pan Google? Kiedy coś nie wiemy, możemy na Google znaleźć odpowiedź na wszystkie pytania. Może nas nauczyć, wytłumaczyć. Oczywiście jesteśmy wierzącymi ludźmi, więc nie będziemy szukali wszystkiego na Google, ale możemy znaleźć tyle kazań, tyle wykładów na jakikolwiek temat, dowiedzieć się niesamowite rzeczy od kogoś, kogo nawet nie znamy, nie wiemy, jakie ma pochodzenie, nie wiemy, dlaczego mówi takie rzeczy. Wielokrotnie później mamy taki trochę chaos w głowie, dlatego że jeden mówi tak, drugi tak. Ale Boże Słowo, znajomość Bożego Słowa, znajomość kontekst tych wierszów, które czasami ktoś wyrwie, połączy z jakimś innym wierszem, jeżeli sami nie mamy podstawy, jeżeli sami nie mamy tego gruntu zbudowanym na Bożym Słowie, bardzo szybko damy się chwycić do czegoś, co nie jest prawdziwe. Jak bardzo troszczy się szatan o to właśnie, aby dzisiejszy młody człowiek nie znał Pisma. Jak te rzeczy nie są wprost proporcjonalne, że tyle przekładów, tak dostępna Biblia, jak jest dzisiaj, nigdy nie było. Ale pomimo tych wielu ciekawych, dobrych przekładów, automatycznie poznanie i wiedza Bożego Słowa nie jest odpowiednia liczbie tych przekładów. Józef nie miał takiej Biblii, jak mamy my, ale miał znajomość Boga. Było dla mnie takim mocnym zaskoczeniem, kiedy Peter Schimmer mówił, że Izak na pewno do swoich synów, Ezawa i Jakuba, wkładał to, co wziął od swojego ojca. To, co razem ze swoim ojcem przeżyli. Te obietnice, które Bóg dał Abrahamowi. Obietnice ziemi i obietnice narodu. Obietnice wielkiego błogosławieństwa. Ci synowie to słyszeli bardzo często i wiedzieli, że to było życie ich ojca. Że to miało cel, to miało sens, że właśnie był synem Abrahama. I oni byli synami i synami syna Abrahama. Jak bardzo potrzebne jest, abyśmy dzisiaj właśnie nie zapomnieli na ten aspekt tego, że to błogosławieństwo przechodzi i ma przechodzić z generacji na generację, że ta mądrość, którą możemy zyskać do naszego życia, właśnie pochodzi od Boga, bo Bóg jest mądrością. Początkiem mądrości, tak jak Boże Słowo mówi, jest właśnie szacunek do Boga. Niechby to podstawowym sposobem formowało życie każdego jednego z nas, młodszego i starszego. Żeby widziały i słyszały to nasze dzieci. Żeby wzięliśmy to jako to duchowe dziedzictwo, które nic lepszego nie możemy znaleźć w świecie, które może nas najlepiej prowadzić i przygotowywać do życia. Mądrość, która pochodzi od Boga. Ten drugi tekst mówi o tym, że Józef miał łaskę od Pana. Pomimo tego, że dostał się do więzienia, zawsze zauważył go ktoś, kto wytworzył dla niego takie lepsze warunki. Dlatego, że wydawało się mu, że on jest takim szczególniejszym człowiekiem. Ale ja chciałbym podkreślić jeszcze coś, co już nie jest z więzienia, ale co jest z jego wewnętrznego przeżycia, które Józef przeżył i które zadokumentował takim ciekawym sposobem. To jest zapisane w następnym rozdziale, w 41 od 51 wiersza. Pierworodnego nazwał Józef Manases, bo powiedział: Bóg mi dozwolił zapomnieć o wszelkiej udręce mojej i o całym domu ojca mojego. A drugiego nazwał Efraim, bo powiedział: rozmnożył mnie Bóg w ziemi niedoli mojej. Nie wiemy, jak wyglądało wesele Józefa. Nie wiemy, jak wyglądało narzeczeństwo, ale wiemy, że urodzili mu się dwaj synowie i że on ich pomianował takim specjalnym sposobem. Nie pomianował ich według egipskiej tradycji, ale pomianował ich tak, że włożył do tych synów, do imion tych synów, swoje głębokie przeżycie z Bogiem. Przeżycie, które wyczyściło jego wnętrze, jego serce od wszelkiej gorzkości, od wszelkiej krzywdy, od wszelkiej niesprawiedliwości, której od tych swoich 17 lat zażył bardzo dużo. On potrzebował się dystansować od tego, dlatego że czuł, że to by było wielką przeszkodą w jego życiu. To była ta największa łaska w życiu Józefa, że on potrafił wyczyścić swoje serce od poczucia tych wszystkich złych rzeczy, które dostało się mu, czy u Putyfara, czy później we więzieniu, kiedy zapomnieli na niego ci, którzy mieli się za niego przymówić. Ale przede wszystkim od swojego domu, od swoich własnych braci. I on daje imię Manases, a to imię, kiedykolwiek woła na swojego syna, przypomina mu, że zrobił taką decyzję, że nie będzie miał nic przeciwko wszystkim tym, którzy mu skrzywdzili. A to drugie imię zawsze mu przypominało, że Bóg rozmnożył, pobłogosławił jego życie, chociaż był w tej swojej niedoli. Okoliczności sprawiały, że go miały okradać o wszystko, co on chciał mieć. Ale Boże błogosławieństwo spowodowało, że ten potencjał tego jego osobowości, potencjał tego, kim w ogóle w życiu będzie, jak się upłatni w swoim życiu, narastał. I on to czuł. I on właśnie do tych swoich synów to włożył, aby nigdy na to nie zapomniał, aby to stale miał przed sobą i znowu to przypominał. Ta proklamacja właśnie była ważna w jego życiu, aby szatan nie kusił go i żeby w całej pełni mogło się rozmnożyć to błogosławieństwo. Wiecie, syndrom skrzywdzonego dziecka. To jest coś, co deformuje osobowość każdego, kto nie umie się tego pozbyć. Myślę, że nie udaje się nikomu żyć tak w takiej bawełce, że nie znajdzie się ktoś, kto by cię mógł skrzywdzić, kto by ci mógł powiedzieć jakieś pogardliwe słowo. Chociaż dzisiaj rodzice robią wszystko po to, wyszukują szkołę, a jeżeli wydaje się im, że szkoła w pobliżu nie jest ta odpowiednia, tak uczą dzieci w domu, żeby nikt nie wpłynął negatywnie na to dziecko. Ale nie da się w taki sposób ochronić przez całe życie. Przyjdzie moment, kiedy z którejś strony jesteśmy zranieni. Ale kiedy pozostawiamy sobie tego syndrom, tego skrzywdzonego dziecka w sobie, tak nie będzie nam to przynosiło dobrego błogosławieństwa. Powinniśmy się tego, jak Józef, wyrzec i dać to ze swojego życia precz. I Józef jest błogosławieństwem w Egipcie nie tylko dla siebie, nie tylko myśli na to, żeby Panie, żeby mnie było dobrze, ale on widzi, jak Pan otwiera drzwi przed nim, aby był użyteczny dla drugich ludzi. Kiedy brat Peter Schimmer tutaj, nie wiem, czy to wspominał w swoim kazaniu, w swoim świadectwie, myślę, że tak, że była taka chwila, kiedy głosił się za kaznodzieję i konferencja miała decydować o jego ordynacji. I zawsze tak jest, że ten człowiek opuszcza ten wspólny lokal i członkowie całej tej konferencji ze wszystkich zborów, z całej republiki mają prawo powiedzieć coś na zdanie tego człowieka, jeżeli go znają, czy cokolwiek pozytywne, czy cokolwiek negatywne, żeby później konferencja mogła głosować o tym, że to jest ten odpowiedni człowiek, aby stanął do pastorskiej służby. I ja pamiętam tylko właśnie jedno zdarzenie, kiedy w wypadku Petra Schimmera powiedzieli niektórzy, że jest zbyt zielonoświątkowy, że jest zbyt otwarty na Ducha Świętego i że może być niebezpieczne, jeżeli taki kaznodzieja będzie w kościele braterskim. I zyskali tyle sprzymierzeńców, że kiedy głosowano o jego ordynacji, nie przeszedł. Zawołali go do tej sali i powiedzieli mu, że konferencja nie dała mu zaufanie, aby był ordynowanym kaznodzieją. Wtedy Piotr się zatrzymał, Szimer, i powiedział: to nie szkodzi. Dzieło Bożego Królestwa pójdzie dalej. I usiadł. Nie wpuścił tego do serca jako zranienie. Pan Bóg pracował w jego życiu, w jego służbie, pracował i w kościele, i po, nie wiem, czy 4 czy 5 latach tą ordynację otrzymał. Później stał się członkiem rady kościoła. Razem byliśmy kilka lat w radzie kościoła i widziałem ten wielki potencjał tego, w jaki sposób kaznodzieja Peter Szimer błogosławi tym młodym wikarzom, którzy rozpoczynają pracę, którzy przygotowują się do kaznodziejskiej pracy. Gdyby był tam syndrom tego zranienia, tak mógłby wszystkim tym dalszym stawiać takie pytanie, aby ich, aby w ogóle spochybnić to, czy należą do służby albo nie. Peter Szimer był tym duchowym ojcem, który obejmował tych braci, którym błogosławił, modlił się za nich. I właśnie po naszej rocznicy brat Szimer w poniedziałek rano odjeżdżał tutaj stąd do Brna na takie szczególne spotkanie. Właśnie w tym czasie ubiegło 30 lat od jednego wielkiego wydarzenia, kiedy to ta charyzmatyczna konferencja, która rozpoczynała zupełnie gdzieś na końcu jeszcze tego komunistycznego reżimu w Pradze, odbywała się w 92 roku właśnie w czasie, kiedy pojawiła się pierwsza myśl o tym, że Słowacja nie chce być razem z Czechami w jednej republice. W tym czasie już była wojna w Jugosławii pomiędzy bratnimi krajami. Była to atmosfera, kiedy nie było wiadome, czy przypadkiem i tutaj w naszej republice nie dojdzie do przelewu krwi. I wtedy na tej konferencji, na której było 1500 Czechów, 200 Słowaków, wielka konferencja w Pałacu Kultury, zmienili program. I przez jeden pół dzień wszyscy modlili się i prosili Boga, aby Pan Bóg to rozdzielenie, które było już tak w powietrzu, które później dopiero nastąpiło, aby przykrył swoją łaską. I ci wierzący ludzie ze Słowacji i Czech proklamowali, że nie pozwolą na to, aby duchowo te dwa narody się rozdzieliły, ale że pozostaną jako bracia i siostry. I teraz po tych 30 latach na to spotkanie przyjechał premier czeski i premier słowacki. Przyjechali modlitewnicy z narodu czeskiego i słowackiego, aby błogosławili naszym premierom, aby wypraszali łaskę, mądrość do tego, w jaki sposób mają prowadzić i w tym ciężkim okresie ten naród. I właśnie ci czescy modlitewnicy zauważyli, jakie przykrycie modlitewne ma słowacki premier. Uświadomili sobie, jak ważne jest, aby tych ludzi, którzy są na takim wysokim stanowisku, aby wspierać modlitewnie, dlatego że oni decydują o ważnych rzeczach. Kiedykolwiek czytamy to wydarzenie o Józefowi w Egipcie, możemy czytać o czymś szczególnym, kiedy Egipt zażył olbrzymie błogosławieństwo. Właśnie dzięki temu, że na takim wysokim stanowisku był człowiek, który był bogobojnym człowiekiem, który czerpał mądrość od Boga i który nie miał syndromu zranionego dziecka, chociaż miał do tego wiele powodów. Potrzebujemy czynić pewne ogłoszenia w naszym życiu. Uczyniliśmy go na rocznicy jako starszostwo. Czuliśmy, że musi to zabrzmieć do tego duchowego świata, musi to zabrzmieć i do tego zboru, do członków, ale właśnie na tej rocznicy sobie uświadomiłem, że to nie jest wierzchołek, ale że to jest początek. Początek czegoś, co musi mieć jakąś kontynuację. Początek tego, żeby każdy w swojej rodzinie czynił takie swoje rozważanie, jakie są relacje pomiędzy nami, w jaki sposób stawiamy się w małżeństwie, w jaki sposób stawiamy się do swoich dzieci, w swojej szerszej rodzinie. Czy nie są rzeczy, które nie były przykryte modlitwami? Czy nie stały się rzeczy, które nie były przemodlone i które z prądem tego świata zostały właśnie deformowane? Jest właściwe, kiedy boimy się o swoje dzieci, żeby nie straciły wiarę, ale bać się jest mało. Nie jest to złe, ale jest to mało. My możemy zrobić jeszcze coś więcej. I właśnie to, co możemy zrobić więcej, jest w tym trzecim odcinku z Bożego Słowa, które zapisane jest w 45 rozdziale Księgi Genezis od 4 wiersza. To już jest ten piękny happy end, kiedy Józef spotyka się ze swoimi braćmi. Józef zaś rzekł do braci swoich: zbliżcie się proszę do mnie. A gdy się zbliżyli, rzekł: jam jest Józef, brat wasz, którego sprzedaliście do Egiptu. Lecz teraz nie trapcie się, ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali, gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachowywać przy życiu. Bo już 2 lata trwa głód na ziemi, a jeszcze będzie 5 lat bez orki i żniwa. Bóg posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwanie na ziemi i aby wielu zostało zachowanych przy życiu. Tak więc nie wyście mnie tu posłali, ale Bóg, który mnie ustanowił opiekunem Faraona i panem jego domu i władcą całej ziemi egipskiej. Znacie ten tekst? Ile to razy przychodzimy do Boga i mówimy: Boże, dlaczego stało się w moim życiu tak, jak się stało? Dlaczego nie ochroniłeś mnie przed tym człowiekiem, który zmienił plany całego mojego życia? Zrób coś z tym człowiekiem. Ale to są modlitwy, które Bóg nie chce wysłuchiwać. Dlatego, że Bóg jest większy niż tylko to, że jakieś tam okoliczności zmieniają czy wpływają na nasze życie. Józef tutaj wychodzi z zupełnie innej perspektywy. Józef jakoby pominął to, co zrobili jego bracia, i 2 razy tutaj przypomina: Bóg miał ze mną plan. Nie wyście, ale Bóg miał ze mną plan. Aby nasz ród, aby potomkowie Abrahama nie zginęli z głodu. Bóg mnie posłał, abym was zabezpieczył i wiele, wiele dalszych ludzi. Bóg sobie mnie chciał użyć, niezależnie na okolicznościach. Wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu. Jaka tajemnica w tym zdaniu skrywa się, kiedy właśnie Józef, pomimo wszystkich tych ciężkich sytuacji swojego życia, w jakimś tam czasie, nie wiem dokładnie kiedy to było, zaczyna odkrywać, że Bóg ma ze mną plan. Bóg ma ze mną plan. Bóg nie zapomniał na mnie, ale ma ze mną plan, dlatego tu jestem. Jak ważne jest, aby przypominać swoim dzieciom, abyśmy wierzyli każdy, młodszy i starszy, Bóg ma ze mną plan. Nie rozumiem mu całkowicie. Gdybym ja miał naplanować, wyglądałoby to zupełnie inaczej, ale Bóg ma lepszy plan, niż bym ja sobie naplanował. Bóg ma wspanialszy plan. Jeszcze go może całkiem nie rozpoznałem. A jeżeli go nie rozpoznałem całkiem, to znaczy, że Bóg mnie do niego przygotowywuje. Wie, co mi będzie przeszkadzać. Wie, co ma się jeszcze zmienić w moim życiu. Ale ma ze mną plan. I to potrzebujemy przyjąć do swojego życia. To nam da wolność. To nam da wolność z tego wszystkiego ciężkiego poczucia. Właśnie dzięki temu, że Bóg ma z nami plan, pozwoli na to, abyśmy dostali się do trudnych sytuacji życia, które nie będą się nam podobać, dlatego że właśnie w tym presie rośnie nasza osobowość, nasza duchowa osobowość. A jeżeli popatrzycie do Bożego Słowa, ono jest pełne ludzi, z którymi Bóg miał plan. Jest pełne wydarzeń, które nie były łatwe. Nie były łatwe ani dla Dawida, nie były łatwe ani dla wielu dalszych tych bożych narzędzi, bożych osobowości, ale właśnie działo się w ich życiu te rzeczy, dlatego że Bóg miał plan. Bóg chciał mieć Samuela, który będzie tym prorokiem, jakim był, ale żeby mógł być tym, kim był, musiał być przemodlony. Musiał być bardzo głęboko przemodlony. I właśnie miał tą matkę, która tak gorliwie modliła się za niego. Bóg miał plan ze wszystkimi synami, 12 synami Jakuba. Jakub pod koniec swojego życia opowiada im, jakie plany ma z nimi Bóg. Mianuje ich właściwości. To, na kogo najdłużej czekał, był właśnie Józef. Najdłużej modlił się Jakub, modliła się Rachal. I Józef był takim szczególnym synem. Przez trudne rzeczy Bóg nas przeprowadza, aby mógł dać większe błogosławieństwo. Przyjmijmy to. Nie zapomnijmy, nie pozwólmy sobie ukraść tej pewności, że Bóg ma plan z każdym jednym z nas. Każdy trochę inny, ale chciejmy go odkryć w naszym życiu. Chciejmy prosić Pana, żebyśmy go zrozumieli. Bo właśnie w taki sposób nasze życie da nam znaczenie i da nam sens. Amen.